Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Można by powiedzieć, że dzisiejsza liturgia słowa zaprasza nas do tego, żeby spotykać Pana. Pierwsze czytanie, które słyszeliśmy z listu do Hebrajczyków, przedstawia nam dwie góry. Góra to jest miejsce spotkania z Panem. Dwie góry, można by powiedzieć, dwa przymierza. Najpierw autor listu do Hebrajczyków mówi, że jest pewna góra, do której nie przyszliście. Jest to ta góra, którą jest góra Synaj. Dobrze wiemy, że góra Synaj jest związana z przymierzem, które zostało zawarte z narodem wybranym, po tym jak doświadczył mocnej ręki Pana Boga, jak wyprowadził naród wybrany z niewoli egipskiej i przeprowadził przez Morze Czerwone i prowadził do ziemi obiecanej. W pewnym momencie podeszli pod górę Synaj i tam Pan Bóg zawarł z narodem wybranym przymierze. Ale autor listu do Hebrajczyków mówi, że to nie jest ta góra, do której przystąpiliśmy. To nie jest to przymierze, o które tak naprawdę chodzi. I jeżeli wsłuchamy się dobrze w opis tego przymierza, to są burza, pioruny, ciemności, ogień, nie można do tej góry podejść. Więc możemy widzieć Pana Boga, który daje się doświadczyć Panu narodowi wybranemu, widzą Jego prowadzenie, są przekonani obecności Pana Boga pomiędzy nimi, ale z drugiej strony panuje pewien dystans w tej relacji z Panem Bogiem. Nie można podejść do góry, nie można jej dotknąć, a gdyby ktoś dotknął, to zostaje ukarany i ogień, pioruny, aż sam Mojżesz mówi, że drży na samą myśl i na to, czego doświadcza. Więc Pan Bóg wychodzi do człowieka, ale jeszcze tak do końca człowiek nie może dojść do Pana Boga. Widzi Jego obecność, widzi Jego bliskość, ale tak naprawdę jest pewien dystans. I ten dystans zostaje zachowany przez całą historię narodu wybranego. Kiedy powstaje świątynia, to do Świętego Świętych, do miejsca, gdzie przebywa Pan Bóg, może wejść tylko arcykapłan raz w roku. A każdy inny, który by próbował tam wejść, zostaje ukarany. Więc jest pewne doświadczenie Pana Boga, jest pewna góra, na której przymierze się zawiera, na której przymierze Pan Bóg zawiera przymierze z człowiekiem. Są konsekwencje tego przymierza, którym jest świątynia, obecność Pana Boga, Bóg pośród swojego ludu. To już jest wielkie wyróżnienie dla narodu wybranego, bo to jest jedyny naród, który ma Boga tak bliskiego, Boga, który mieszka pośród niego. Ale autor listu do Hebrajczyków mówi, nie przyszliście do tego, do tej góry. Nie o taką górę chodzi. Ale mówi dalej i na tym tle pokazuje nam coś dużo większego, jeszcze większego niż to, czego doświadczał naród wybrany. Wy natomiast przyszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego, Jeruzalem niebieskiego. Góra Syjon, ale góra Syjon w tym znaczeniu, że Syjon, czyli miejsce, gdzie jest Jerozolima, gdzie była świątynia, jest tylko pewnym obrazem rzeczywistości nadprzyrodzonej. Tego miejsca, gdzie sam Pan Bóg przebywa. Bracia i siostry, myślę, że tu bardzo ważne jest to, że przyszliście. Zrozumieć to słowo, przyszliście, to już się dokonało. Autor listu do Hebrajczyków pisze jakiś czas po śmierci Pana Jezusa, kiedy pierwotny Kościół już przeszedł pierwsze akty nawrócenia, pójścia za Chrystusem, zapał w ewangelizacji. I stwierdza w dalszym ciągu, przyszliście. Więc do nas, to samo dzisiaj do nas mówi Pan Jezus. Myśmy przyszli do tej góry Syjon, do Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zgromadzenie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale przede wszystkim do miejsca, gdzie przebywa Bóg. żywy Bóg. Co więcej, dalej będzie autor listu do Hebrajczyków mówił do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla. Czyli tak naprawdę przyszliśmy do Pana Jezusa. To my przyszliśmy tak naprawdę? Kiedy poczytamy dokładnie list do Hebrajczyków, to zobaczymy, że przyszliśmy, ponieważ jest ktoś, kto przyszedł najpierw do nas. List do Hebrajczyków bardzo mocno podkreśla tę prawdę, że to Bóg ma inicjatywę, Bóg stał się człowiekiem, Bóg przeżył w Jezusie Chrystusie to wszystko, co dotyczy każdego człowieka. Przeżył to wszystko, co możemy sobie w życiu wyobrazić, nawet rzeczy najbardziej negatywne. Dlatego można powiedzieć, że dlatego nas zbawił, że przyjął na siebie to, co jest skutkiem grzechu, skutkiem naszej ludzkiej słabości, skutkiem grzechu pierworodnego i wszystkich następnych grzechów. Pan Jezus wziął to na siebie, przyjął to, przeżył to. Po co? Żeby nam powiedzieć, że to wszystko już zostało odpokutowane, za to wszystko zostało już zapłacone poprzez śmierć na krzyżu. Bo Bóg to przyjął na siebie, ale Jezus zmartwychwstając pokonał śmierć, pokonał szatana, pokonał grzech i wszystko wypełnił swoją obecnością. Bracia i siostry, i do takiego Chrystusa mamy przystęp. Przystąpiliście do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa. To słowo Jezus podkreśla, że to nie jest tylko Pan Bóg, ale też konkretny człowiek. Zobaczmy, jeżeli tak jest, jeżeli to przyszliśmy do Pana Jezusa, to kiedy przyszliśmy? W chwili Chrztu Świętego. Kiedy nas ochrzczono, to myśmy przyszli po to, żeby Jego łaska, tę łaskę, którą Chrystus przyniósł na ziemię, tę łaskę, którą Jezus wysłużył nam na krzyżu, żebyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Czy to ma jakieś znaczenie poza tym, że pogłębia naszą teologię, rozumienie prawd wiary? Czy to może mieć jakiś wpływ na nasze konkretne postawy, nasze konkretne zachowania? Czy to może nam pomóc w tym, żeby bardziej świadomie przeżywać swoją relację z Panem? Może, jeżeli przyjmiemy, że Pan Jezus, który przeżył to wszystko, co negatywne, ktoś powiedział, wziął na siebie wszystko to, co negatywne, i jeżeli przyjmiemy, że to jest ta sytuacja, kiedy, może taki obraz, kiedy właśnie widzę cierpienie, Pan Jezus je przyjął na siebie, przeżył. Więc można powiedzieć, to jest sytuacja, w której Pan Jezus jakby ubiera się w moje cierpienie, przychodzi do mnie i mówi, zobacz, ja już to cierpienie wziąłem na siebie, ja je niosę z tobą. Chcesz przyjąć mnie w tym momencie, w tej trudnej sytuacji, w tej porażce, w tej pustce, w tej beznadziejności, w tej bezradności? I ja to wszystko wziąłem na siebie. Bracia i siostry, jeżeli wiara nam pozwala przyjąć tę prawdę, że Jezus za wszystko zapłacił, że Jezus wszystko odkupił, to może nam pomóc też przyjąć tę prawdę, że w każdej z tych sytuacji trudnych Jezus jest przy nas. I od nas tak naprawdę zależy tylko, czy Go rozpoznamy, można by powiedzieć. Czy jakby tego Pana Jezusa, który ubrał się w moje cierpienie, czy potrafię powiedzieć, aha, to Ty jesteś. To Ty przychodzisz do mnie. Cieszę się, że jesteś ze mną. Bracia i siostry, jeżeli w tym, co trudne, potrafię dostrzec Pana Jezusa, potrafię uwierzyć w Jego miłość, w Jego bliskość i potrafię Mu wyznać swoją miłość, to wtedy On mi daje siłę, żeby przejść ze śmierci do życia, żeby daną sytuację znosić, bo jestem z Nim. To On ze mną tę sytuację znosi, często ją rozwiązuje, często pozwala nam uwalniać się od pewnych problemów, jeżeli są tylko problemy duchowe, psychologiczne czy jakieś inne. A daje siłę, jeżeli to jest krzyż jakiegoś cierpienia fizycznego, by iść dalej i by pomimo wszystko kochać. Więc można by powiedzieć, że Pan Jezus tak naprawdę daje nam okazję, żeby Go spotkać, tam, gdzie nam się wydaje, że Jego nie ma. I ta męka na krzyżu Pana Jezusa, śmierć, którą przeżył na krzyżu w opuszczeniu, kiedy woła: Boże mój, czemuś mnie opuścił, z miłości do nas, daje nam dowód tej Jego miłości, że w tym, co negatywne, On jest. On jest dla mnie, On jest ze mną, tylko cierpienie zamyka mój wzrok i nie potrafię go dostrzec. Dlatego potrzebuję aktu wiary, tej pewności. Każde cierpienie jest Jego obliczem. Każde cierpienie jest sytuacją, kiedy On przychodzi i pyta, czy chcesz mnie kochać w taki sposób? Czy chcesz mnie kochać takiego? Czy wierzysz, że jestem z Tobą? I jeżeli powiemy, to tak, Panie, wierzę, kocham Cię, cieszę się, że jesteś ze mną. I jeżeli to przeżywam w bliskości z Nim, to On mi daje siłę, by iść dalej, by pomimo cierpienia dawać radość innym, by pomimo tego, że moja miłość została odrzucona, potrafić kochać dalej i być darem dla innych. Dlatego taki sposób patrzenia na to, co trudne, taki sposób dostrzegania Boga, który jest w tym, co wydaje się, że jest negatywne i gdzie wydaje się, że Go nie ma, pozwala nam, by ciągle na nowo odbudowywać jedność z Panem Bogiem, pogłębiać ją, pozwolić Panu Bogu, żeby nas oczyszczał, udoskonalał naszą miłość i sprawiał, żeby ta miłość była coraz bardziej bezinteresowna dla Niego, ale pozwoli nam też odbudowywać relacje z drugim człowiekiem. Bo można sobie wyobrazić sytuację, kiedy ktoś mi powie coś, co mnie zaboli. I jeżeli wierzę, że ból jest tą sytuacją, kiedy Pan Jezus przychodzi do mnie i mówi: zobacz, to ja jestem. Jak potrafię Go rozpoznać, powiedzieć Mu: tak, Panie, kocham Cię, cieszę się, że Ty jesteś ze mną, to potrafię do tego człowieka za chwilę z uśmiechem pójść i Mu przebaczyć. W tym sensie miłość do Jezusa takiego, który przychodzi w taki sposób do nas, kiedy potrafię Go spotkać, daje mi siłę, żeby odbudowywać relacje, żeby przebaczać, żeby budować miłość, jedność, zgodę i pokój. I drugi, albo można powiedzieć jeszcze inaczej, ciekawe jest, że Pan Jezus taki sposób miłości, jaką nas ukochał, podaje nam jako przykład naszych relacji z drugim człowiekiem. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Więc prosi nas o taką samą miłość do drugiego człowieka, żebyśmy potrafili przyjąć słabości drugiego i odpowiedzieć miłością. Kiedyś ktoś powiedział: cierpienia, błędy, grzechy mojego brata są moimi, ponieważ Pan Jezus uczynił je swoimi. No, Pan Jezus uczynił je swoimi, więc to są też moje, bo moje też uczynił swoimi. Zobaczmy, gdybyśmy w ten sposób popatrzyli, widząc kogoś, kto błądzi, kto wyrządził mi zło, to jest moje zło, to nie oceniam, nie krytykuję, nie potępiam, ale potrafię kochać, potrafię odpowiedzieć dobrym słowem i zaczynam się modlić za takiego człowieka. I tu jest początek odbudowania zgody, jedności i pokoju. Zobaczcie, w Ewangelii słyszymy, że Pan Jezus zaczął wysyłać swoich uczniów po dwóch. I ojcowie Kościoła będą bardzo mocno skupiali się na tych słowach po dwóch. Co to znaczy? Dlaczego dwóch? Przecież byłoby bardziej ekonomiczne wysłać pojedynczo do większej ilości miasteczek, by dotarli, poszli i głosili naukę Pana Jezusa. I oni mówią najpierw, że wysyłał po dwóch, bo na świadectwie dwóch świadków opiera się prawda. Dwóch świadków było potrzebne, żeby stwierdzić, że coś jest prawdą. Ale mówią coś więcej. Nie wystarczy tylko to. Bo jeżeli wysyłał ich po dwóch, to też może dlatego, że dał takie przykazanie: miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Żeby ludzie mogli, patrząc na ich relacje, odniesienia, mogli zobaczyć miłość. Co więcej, z dzisiejszej perspektywy możemy powiedzieć, że wysyłał ich po dwóch też dlatego, że Pan Jezus powiedział takie zdanie: gdzie dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Może dlatego, że dzięki ich miłości wzajemnej On mógł iść i głosić, uzdrawiać, leczyć. Zobaczcie, to samo się dzieje w Dziejach Apostolskich, kiedy Piotr wychodzi z Janem i podchodzi ktoś, kto prosi ich o jałmużnę. Nie mamy, ale to, co mam, to ci dam. Idź i chodź. Dlaczego? Bo była między nimi miłość wzajemna. Bo Pan Jezus ich uzdrowił. Zobaczcie, bracia, siostry, oprócz tego, że możemy spotykać Pana Jezusa w bólu, cierpieniu, w tym, co trudne, w przegranej, możemy Go spotykać, jeżeli potrafimy być darem jeden dla drugiego. I jeżeli ta miłość jest wzajemna. To jest to środowisko, w której Bóg nas oświeca, Bóg nas prowadzi. On zawsze przychodzi ze wszystkimi darami Ducha Świętego. I wtedy możemy żyć żywym Chrystusem. Mówiłem na początku, że święty Józef uderza mnie tym razem w tym, że mógł patrzeć na Pana Jezusa, mógł Go doświadczać, mógł Go dotykać. My też jesteśmy do tego wezwani. Jeżeli potrafimy z wiarą patrzeć na to, co uczynił Pan Jezus, na Jego łaskę odkupienia, zbawienia, wypełnienia swoją obecnością tego, co wydaje nam się jakieś bolesne, trudne, beznadziejne, to możemy spotkać żywego Pana Jezusa. I jeżeli żyjemy miłością wzajemną, jeden dla drugiego, jeżeli pomiędzy nami jest Pan Jezus, to spotykamy żywego Pana Jezusa. I w ten sposób możemy tak samo się cieszyć, jak cieszył się święty Józef, bliskością Pana Jezusa. To wszystko jest nam podarowane. Z naszej strony chodzi tylko o to, żeby miłować Boga i miłować drugiego człowieka. Resztę czyni Pan. Ale nie może bez tego naszego małego aktu, tego przyjścia, tego podejścia, tego aktu wiary, że On jest obecny, tego aktu wiary, że miłość jest jedyną siłą, która jest w stanie przemienić świat, nie jest w stanie nic uczynić. Bo wszystko Pan Bóg uczynił, ale wszystko też zależy od nas, bo uczynił nas wolnymi. Dlatego prośmy Pana, abyśmy, tak jak święty Józef, w tych sytuacjach, kiedy wydaje nam się, że jest trudno, że nie potrafimy, nie umiemy, mówili Panu Bogu, czyń to, co zechcesz, ja się zgadzam. Jak Twój plan jest taki, to ja się na to zgadzam. Jak Ty tego chcesz, to ja się na to zgadzam. I wtedy będziemy żyli z Panem. On będzie nas prowadził. Czy potrzeba nam większych znaków nadziei? Możemy mieć Boga na wyciągnięcie ręki. Może nie zawsze będzie pomiędzy nami. Może nie zawsze dzięki miłości wzajemnej będzie w naszych wspólnotach, w naszych rodzinach. Ale jak Go nie ma, to jest zawsze ten, który jest pod postacią cierpienia. Ale to jest ten sam Jezus. Więc mogę Go mieć zawsze. Zawsze jestem wygrany. Zawsze, kiedykolwiek z wiarą patrzę na rzeczywistość, która mnie spotyka. Amen.